Zanim zacznę, zadam wam pytanie. Czy to ma sens, to co słyszycie? Okej. Dobrze, dzięki. Chcę wam coś powiedzieć jeszcze, zanim zacznę. Ja mam w sobie taką dziką rozkosz, kiedy mogę jakby pokazać, jak działa królestwo ciemności i pomóc ludziom wyjść z tego. Nic nie sprawia mi większej przyjemności, wierzcie mi. Wiecie, dlaczego mam taką dziką rozkosz? Bo kiedyś sam byłem niewolnikiem, a dzisiaj jestem wolnym człowiekiem. Tak jest, halleluja. Mówiliśmy o tym, że Bóg nas stworzył z wolną wolą. I to jest ważny temat. Chciałbym, żebyście, że to jest jedna z rzeczy, którą chciałbym, żebyście wzięli gdzieś do serca. Że to naprawdę bardzo wiele zależy od naszych decyzji, jakie będziemy mieli życie. Parę słów na temat relacji. Każdy człowiek ma prawo wyboru relacji, w których chce żyć. Czy pragnie żyć. Powiem wam pewną historię, która się dość smutnie skończyła. To było bardzo wiele lat temu. Kiedyś przyszła do nas do domu pewna kobieta. Ona była w wieku około 30 lat, ale to było bardzo dawno temu. Dobrych 20, może gdzieś między 25 a 30 lat temu. I ona zaczęła opowiadać swoją historię, kiedy jej małżeństwo się rozwaliło. Była też osobą wierzącą, była w kościele. Mama była wierzącą osobą. Więc lata upływały, ona nie miała męża. Jej koleżanki powychodziły za mąż, pozakładały rodzinę, a ona nie miała męża. Więc rodzice od czasu do czasu ją naciskali i ciągle mówili, no słuchaj, już powinnaś w tym wieku, chcesz zostać starą panną i tak dalej, i tak dalej. Im dłużej, im ona była starsza, tym ten nacisk rodziców był coraz mocniejszy na nią. Więc w konsekwencji ona się zdecydowała i gdzieś poznała człowieka, mężczyznę. No i przyszła kiedyś z nim do domu. Ona opowiadała to. Mamie się spodobał. Więc pełna akceptacja była. Więc mama oczywiście nakręciła córeczkę. Nie trać okazji. To może być ten właśnie pierwszy i ostatni. Posłuchajcie mnie. Wyszła za mąż. Wyszła za mąż. Huczne wesele, wszyscy uśmiechnięci, szczęśliwi. Po 3 miesiącach ona się dowiedziała, że jest jedną z wielu. Przeżyła załamanie psychiczne. I wtedy tak naprawdę się nawróciła do Boga. Widzicie, chęci były dobre. Dlaczego o tym mówię? Dorosły człowiek musi mieć świadomość, tym bardziej wierzący, że jeśli decyduje się na relację małżeństwa, czyli to jest decyzja, która będzie miała wpływ na przyszłe życie człowieka. Amen? Nie tylko na przyszłe życie współmałżonków, ale też w przyszłości na dzieci, czyli na rodzinę, na otoczenie też. To są bardzo poważne decyzje, więc ja zasadę ciągle mówię takim ludziom, że muszą mieć 100% pewność, że to na pewno, jeśli chcą żyć w tej doskonałej Bożej woli, że to rzeczywiście jest ta osoba dana od Boga. Przychodzili do mnie ludzie, no dobrze, pastorze, ale myśmy się pobrali, nie byliśmy wtedy nawróceni. I dzisiaj tak się zastanawiam, o, gdyby moja żona była taka, jak Biblia mówi, to ja bym był szczęśliwy. Więc chyba to nie jest ta od Boga. I niektórzy, posłuchajcie mnie, i niektórzy rozwalają małżeństwo i mają wytłumaczenie. Teraz jestem nawróconym człowiekiem, więc tam to jest nieważne. To już stwierdzają ci, którzy robią badania. Ponad 60% powtórnych małżeństw się rozwala. Więc to nie jest... Ja uznaję taką zasadę. Możecie ją przyjąć lub nie. Z małżeństwa nigdy nie szukaj drogi wyjścia. Szukaj drogę przejścia. Nie chcę tu mówić o przymierzu, bo zawsze któraś ze stron pierwsza łamie przymierze i tak dalej, i tak dalej. To nie jest jakby ten temat. Ale mówię, żaden człowiek, czyli też rodzic, nie ma prawa narzucać innemu relacji z drugą osobą. Nawet ja też wiem, że większość rodziców, i to jest, ja uważam, że to jest też, to jest taki dar od Boga, to jest coś Bóg włożył jakby w rodziców, że oni intuicyjnie z zasady wiedzą, czy to jest właściwa osoba, czy nie. I to jest coś, co działa nie tylko w tak zwanym naszym religijnym świadku, dlatego że Bóg stworzył tak człowieka. Więc dobrze jest posłuchać nieraz rady rodziców i jakiegoś ostrzeżenia czy kogokolwiek innego. Dobrze jest posłuchać. Ja byłem świadkiem też takich małżeństw, gdzie jako pastor ostrzegałem, i niestety ludzie nie posłuchali i potem niestety ponieśli konsekwencje tego. Ja mam spokój, pokój mam sam z sobą i z Bogiem, dlatego że ostrzegłem, ale nie mam być, ja nie mogę ingerować w czyjąś wolę człowieka. To jest zrozumiałe, amen? Ja jestem wrażliwy na tym punkcie. Właściwe relacje, one przynoszą nam rozwój, przynoszą błogosławieństwo, przynoszą nam zdrowie psychiczne i fizyczne. Bóg to tak stworzył, dlatego że Bóg stworzył człowieka do relacji, do właściwych relacji. Niewłaściwe relacje mogą przynieść nam ból, cierpienie, nieraz nawet przekleństwo, choroby psychiczne, fizyczne, a nieraz nawet śmierć. Wybór relacji, w których, które my jakby zawiązujemy, nawiązujemy, to są nasze wybory i nasze decyzje. W związku z tym nikt, żaden człowiek nie może oskarżać czy być zły na kogokolwiek innego. Kiedyś jeździłem do schroniska brata Alberta. Oni byli źli na mnie, kiedy to usłyszeli. Ale ja im powiedziałem wprost, to wasze wybory i decyzje zaprowadziły was do tego miejsca, że tu dzisiaj jesteście. Nikt was tutaj na siłę nie przyprowadził. To wasze złe wybory i złe decyzje życiowe was doprowadziły do tego miejsca. Więc nie możecie mieć żalu do nikogo. Bo to były wasze wybory i wasze decyzje. Byli źli na mnie, kiedy to usłyszeli. Ja wiem, że to nie jest przyjemna prawda, ale to jest prawda. Potrzebujemy zrozumieć, że to ty i ja decydujesz, jak będę żył. Jakie decyzje będę podejmował. I też mieć świadomość konsekwencji każdej decyzji. Więc to wybór tych relacji, w które wchodzimy, zależy tylko od naszych decyzji. Inni mogą nam radzić, zachęcać, ostrzegać i tak dalej. Powinniśmy słuchać tych rzeczy, bo to jest mądre. Ale i tak decyzję podejmujesz ty, bo to jest twoje życie, to nie jest ich życie. Kiedyś w kościele powiedziałem, nie jestem odpowiedzialny za wasze małżeństwa i rodziny. I ja widziałem reakcję niektórych ludzi. Byli w szoku, że to pastor im powiedział. Ja powiedziałam, jest przyjemnie zrzucić odpowiedzialność na pastora za to, co się dzieje w moim domu, ale ja mówię, ja tej odpowiedzialności nigdy na siebie nie wezmę, bo to są wasze decyzje i wasze wybory, jak żyjecie. Nie wszystkim to się podobało. Człowiek jest taką istotą, że za swoje porażki chce zrzucić odpowiedzialność na innych. I niektórzy się na to nabierają. Ja nie. Czy rozumiecie, o czym mówię? To nie są łatwe rzeczy, ale to są prawdziwe rzeczy. Ważnym jest, tak mówię, ta relacja, która prowadzi do przymierza małżeńskiego. Dlatego, że właściwy wybór jest błogosławieństwem. Myśmy niedawno w tym roku obchodzili 50. rocznicę ślubu z żoną. I kiedyś żeśmy się tak zastanawiali nad, nad tymi wszystkimi latami, czy zawsze było och, ach? Nie. Ja musiałem być zmielony w cudzysłowie przez Pana w niektórych rzeczach, moja żona także. Ale myśmy podjęli decyzję, bo gdyby nie Jezus, to prawdopodobnie nie bylibyśmy małżeństwem. Widzicie, to jest kwestia wyboru i życia w takim realnym przymierzu z Bogiem i jakiejś bojaźni przed Panem za to, jak żyję. Dlatego, że każdy z nas będzie kiedyś rozliczony, stanie przed sądem Chrystusowym i zda sprawę ze swoich uczynków dokonanych w ciele, dobrych i złych. Tak mówi Słowo. Więc to jest kwestia takiej świadomości też i bojaźni przed Bogiem. Znałem prawdę, znałem Słowo i co z tym zrobiłeś? Mamy jako człowiek, Bóg nas tak stworzył, że mamy potrójną naturę, więc jesteśmy osobami duchowymi, czyli jesteśmy duchem. Duchem łączysz się z Bogiem, dlatego że Bóg jest duchem. To jest duchowa więź poprzez Ducha Bożego. Czyli mój duch łączy się z Duchem Pańskim poprzez Ducha Świętego. Jeśli mój duch stał przed Bogiem Ojcem, to to mój duch stał poprzez Ducha Bożego. Ja tam nie byłem w ciele, byłem tam w duchu. Mamy też duszę. To jest cała ta sfera naszego umysłu, czyli myślenia dobrego, złego, prawdziwego, fałszywego, ale sfera umysłu, cała nasza sfera emocji i sfera naszej woli, czyli którą podejmujemy decyzje. Odnośnie woli powiem parę słów jeszcze. Zauważyłem, że kiedy podejmujesz decyzję ze sfery duszy, to nie będzie stałe. Najczęściej to nie przyniesie ci zmiany w życiu. Bo masz dobrą chęć, masz dobrą wolę zmienić. Więc mówię, Panie, ja podejmuję decyzję, że dzisiaj będę zmieniał swoje życie. Jeśli to nie płynie z serca, to prawdopodobnie to nie będzie trwałe. To jest tak jak z pokutą i nawróceniem. Jeśli pokuta nie sięgnie serca człowieka, a serce jest źródłem naszego życia, to prawdopodobnie zmiany w życiu też nie będzie. To będzie coś krótkotrwałego, powierzchownego. I zawsze takie osoby znajdą usprawiedliwienie dla siebie. Kiedyś powiedziałam, że duch samosprawiedliwości jest bardzo tłusty i bardzo wypasiony w Kościele. I dobrze się ma. Ja wiem, że to nie jest wygodne, ale taka jest prawda. Więc tą sferą przez duszę wchodzimy w związki takie emocjonalne z innymi osobami. To są często relacje przyjaźni i tak dalej. Mamy też ciało, w którym żyjemy i poprzez które spełniamy swoje potrzeby, pragnienia, porozumiewamy się z innymi osobami, możemy się przemieszczać. 1 Tesaloniczan 5,23 mówi: a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, zwróćcie uwagę na dwa słowa. W zupełności, czyli całkowicie. Słowo poświęcony znaczy oddzielony dla Boga, dla Jego woli. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności, czyli całkowicie oddzieli, poświęci, a cały duch wasz, zwróćcie uwagę, cały wasz duch, nie cząstka, cały, i dusza, i ciało, niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tu jest mowa o potrójnej naturze też człowieka. Cały duch, dusza i ciało, niech będą poświęcone. Grzech spowodował, że człowiek, że było zamieszanie w tym miejscu. To, co Bóg Ojciec zrobił dla nas w Chrystusie, to uwolnił tą jedność, całość i błogosławieństwo i my potrzebujemy tylko nauczyć się czerpać z tego i wziąć to dla siebie. Więc relacje, nasze relacje, które budujemy, nawiązujemy, zawsze prowadzą do jakichś emocjonalnych więzi ze sobą. Amen? To jest normalne. Bóg tak nas stworzył. Pamiętajmy, że Bóg nas stworzył takimi na swój obraz i podobieństwo. Bóg też ma emocje, nieraz bardzo głębokie emocje. Więc mamy emocjonalne więzi na przykład w rodzinie. Mąż, żona, rodzeństwo między sobą, rodzice z dziećmi, rodzina z dalszą rodziną. To są więzy krwi. I chcę wam powiedzieć, że przez więzy krwi jest najsilniejsze oddziaływanie jednej osoby na drugą. Więzy krwi. Biblia mówi, krew to jest dusza. Muszę to przeczytać, żeby to było jasne. Piąta Mojżeszowa, 12 rozdział. Dwudziesty trzeci wiersz. Wystrzegaj się tylko, aby nie spożywać krwi. Dlaczego? Bo krew to dusza. Nie będziesz spożywał duszy wraz z mięsem. Krew to dusza. Krew to dusza. W krwi jest życie. Z czego składa się dusza? To jest cała sfera myślenia, sfera emocjonalna i woli. Krew to dusza. To dlatego krew ma olbrzymie znaczenie w życiu ludzi i w Biblii jest napisane. To dlatego Jezus musiał przelać swoją krew. Musiał tak umrzeć i wylać swoją krew, czyli wylać swoje życie, swoją duszę. Przyjąć grzech ludzkości na siebie, wszelkie choroby, słabości, przekleństwa. Wziąć to na siebie i wylać to. Mamy emocjonalne też więzi w Kościele. Bracia i siostry w Chrystusie. Nie chcę tutaj głębiej w to wchodzić, ale zaznaczę tylko coś. To, że ktoś jest, można powiedzieć tak, jeśli jest zgromadzenie, jeśli jest Kościół, to dla mnie wcale nie oznacza, że wszyscy są moimi braćmi w Chrystusie. Może to was szokuje to, co mówię. Bracia i siostry są tylko w Chrystusie, nie poza Chrystusem. Czy rozumiecie, o czym ja mówię? Czy nie bardzo? Bo jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym człowiekiem. On prowadzi inne życie. On nie prowadzi takiego życia jak ten świat. To jest nowe stworzenie w Chrystusie. Widzę, że macie trochę zamieszania, więc zostawmy ten temat. Na razie przynajmniej. Teologiczne zamieszanie możecie mieć. Zwracajcie uwagę na to, co Biblia mówi w Chrystusie. Wszystko masz w Chrystusie, więc jeśli chcesz czerpać z tego wszystkiego, musisz wejść w Chrystusa i sobie to wziąć. Proste. Tak? Amen. Więc mamy te więzi w Kościele, bracia i siostry w Chrystusie. W grupach domowych, jak Kościół funkcjonuje, bez względu na to. grupy służb. Prawdziwa jedność braci i sióstr w Chrystusie, prawdziwą jedność w ciele Chrystusa przynosi tylko Duch Święty. To nie jest sprawa denominacji. Niestety dzisiaj ciało Chrystusa często patrzy przez denominacyjne okulary na ten świat. Albo ubrało Boga, zamknęło w pewne ramki i tak coś, co wykracza poza ramki, to nie może być od Boga. To Duch Święty jest tym, który przynosi jedność do ciała Chrystusa. Więc jeśli ja chodzę w Duchu Świętym i Ty chodzisz w Duchu Świętym, to zawsze będziemy mieli duchową jedność ze sobą. Zawsze. Możemy inaczej troszkę myśleć o pewnych rzeczach, ale jedność w Duchu będziemy zawsze mieli. Bo to Duch Święty to sprawia. I możesz rozpoznać, czy masz z kimś duchową jedność, czy nie. To jest rozpoznawalne. Więc mamy też emocjonalne więzi, na przykład młodsze osoby w szkole, na uczelni, w zakładzie pracy. Mamy emocjonalne takie więzi, które są, powstają nieraz na urlopach, na wakacjach, na wyjazdach. One są krótkie, nieraz bardzo przelotne. Na przykład nasza córka kiedyś pojechała i spotkała się z takim małżeństwem, właściwie rodziną. I to było takie niby spotkanie pierwszy raz, które trwa przez lata, dzisiaj są przyjaciółkami. To jest osoba, która dzisiaj mieszka w Gorzowie Wielkopolskim i często do niej jeździ. To powstało w czasie urlopu. Więc mogą się przerodzić też w takie stałe, głębsze relacje, relacje przyjaźni prawdziwej. Każda więź duszy ma swój pewien poziom. Najgłębszy poziom więzi istnieje w rodzinie. To są więzy krwi, co mówiłem. Pomiędzy mężem a żoną, rodzice, dzieci, rodzeństwo. I teraz pomyślcie, to są więzy krwi. Jeśli jesteśmy dziećmi Boga, to więzy z naszym Ojcem to jest najgłębsza więź poprzez krew Bożego Syna. To jest przymierze. Poprzez krew. To jest najbardziej ekstremalne przymierze w życiu człowieka wierzącego. Najbardziej ekstremalne. To powinno być tak podobne, jak przymierze pomiędzy kochającymi się małżonkami, którzy stają się jednością. To jest życie za życie. To nie jest coś egoistycznego, dlatego że prawdziwa miłość się poświęca. Amen? Ona się poświęca dla drugiej osoby. Dlaczego? Bo kocha. Nie z przymusu, dlatego że kocha, dlatego się poświęca. Jeśli kogoś będziesz kochać, to nie będziesz nigdy go kontrolować ani nim manipulować, bo miłość nie ma z tym nic wspólnego. To egoizm ma z tym dużo wspólnego, ale nie miłość. Amen? To jest bardzo ważne. Jeśli kogoś naprawdę kochasz, to chcesz tylko dobra dla niego, więc nie będziesz nim kontrolować, go manipulować czy dominować nad kimś. A mamy kochać Boga Ojca i bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli nie chcesz, żeby ktoś tobą kontrolował, a wierzę, że nie chcesz, żeby ktoś tobą manipulował, no to potrzebujesz zrozumieć, jak ty bronisz się przed tym, no to wiesz, czym to smakuje w cudzysłowie. Wiesz, że to jest niszczące, zniewalające. Nieraz życie z ciebie będzie wyciekać przez takie rzeczy. To dlatego nie chcesz tego czynić też innym ludziom. Więc miłość też na tym polega. Może istnieć taki bardzo głęboki poziom więzi, istnieje pomiędzy na przykład przyjaciółmi. Otwórzmy sobie 1 Samuela, 18 rozdział. To jest historia, pierwszy wiersz. Gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana, posłuchajcie mnie, dusza Jonatana, on był synem króla Saula, przylgnęła do duszy Dawida. Spróbujcie sobie uzmysłowić to słowo przylgnęła. Dusza jednego człowieka przylgnęła do duszy drugiego człowieka. I tam jest dalej napisane, i umiłował go Jonatan jak siebie samego. Czyli Jonatan, król Saula, pokochał Dawida tak, jak kochał siebie. To była prawdziwa, głęboka przyjaźń. Bo kiedy Jonatan zginął, to Dawid płakał za nim. I Jonatan złamał przymierze. Wiecie dlaczego? Bo poszedł za ojcem, który nie miał właściwego charakteru i wystąpił przeciwko królowi Dawida. I poniósł śmierć, złamał przymierze. Ale kiedy zawierali to przymierze, to jest napisane, że dusza Jonatana przylgnęła. Sfera emocji, sfera umysłu i woli przylgnęła do duszy Dawida. Tak jakby się stali jednością. Prawdziwa przyjaźń, ona często trwa na wieki, chyba że ktoś złamie to przymierze przyjaźni. Więc taki głęboki poziom więzi i zwróćcie uwagę, że kiedy dusza jednej osoby przylgnie do duszy drugiej, jest połączenie, bardzo bliskie. Często tacy ludzie, oni mogą nie być ze sobą fizycznie, będą za sobą tęsknić, będą myśleć o sobie, żeby się znowu spotkać, żeby być ze sobą. Rozumieją się też na takim głębszym poziomie niż takim powierzchownym. Nieraz to porozumienie dosięga aż ich serc, bez słów nieraz. Nieraz wystarczy, że zobaczy taką osobę i będzie wiedzieć, że w twoim życiu coś się złego dzieje. To widać od razu. On wyczuwa, ta osoba to, wyczuwa to. Wyczuwa radości, wyczuwa smutki. To jest poprzez tą bliską więź. Taki głęboki poziom tej więzi może zaistnieć między narzeczeństwem na przykład, że dwoje młodych ludzi się poznaje, zaczynają się kochać i mają jakiś jeden cel, wspólne pomysły, pragnienia. Chcą spędzić ze sobą resztę lat życia. I nieraz, rzadko, to, niestety rzadki to jest widok, ale nieraz widzimy na przykład starsze małżeństwa, dziadkowie. Ja zwracam na to uwagę, że nieraz idą na ulicy i trzymają się za ręce. A są już dziadkami. Bardzo starsi ludzie. To jest jakiś wyraz czegoś. Wyraz jedności, miłości. I jestem przekonany, że nie zawsze było och, ach. Ale wytrwali. Wytrwali ze sobą. Żeby wytrwać ze sobą, trzeba ustępować. Z jednej strony krzyżujesz swoje ego, dajesz siebie drugiej osobie. Są też takie płytsze, w cudzysłowie, więzi pomiędzy dalszymi krewnymi, sąsiadami, znajomymi i tak dalej. Im głębsza więź duszy, tym większy wpływ na życie drugiej osoby. To jest ważna zasada. Im głębsza więź duszy, bardziej taka mocniejsza, tym większy wpływ na drugą osobę. Dusza męża, posłuchajcie mnie, dusza męża, kiedy mówię słowo dusza, to jego sposób myślenia, to jak myśli, jego cała sfera emocjonalna i woli będzie miało wpływ na jego żonę i na dzieci. Bez jakby kontrolowania tego, to się dzieje po prostu. Dusza żony będzie miała wpływ na męża, na dzieci. To jest, mówię, sposób myślenia. I teraz wyobraźcie sobie, sposób myślenia jednej osoby jest Boży i właściwy, drugiej w małżeństwie nie. Wiecie, co będzie? To są ważne prawdy, musimy to wiedzieć. Bo każda będzie chciała dążyć do swojego, żeby jej było na wierzchu. My dużo posługujemy nieraz żoną, nieraz sam, małżeństwom. Albo jednej osobie, albo drugiej, albo razem nieraz przyjeżdżają. Najczęściej to się sprowadza do tego, jeśli przychodzi mąż i mówi tak, zawsze mówi na temat swojej żony. I najczęściej nie słyszę pozytywnych rzeczy, tylko te najgorsze. Kiedy przychodzi kobieta, pamiętam to, o ludzie, przyjechała, zrobiła kilkaset kilometrów. Ja mam, jak siedzę na fotelu, mam naprzeciw, na ścianie mam zegar. Zaczęła opowiadać o swoim mężu. Wskazówki, ja tylko słuchałem i do mnie tak patrzyłem od czasu do czasu, w końcu jej przerwałem. Ona mówi, pastorze, czy już wiesz, gdzie jest przyczyna? Ja mówię, tak. Ty jesteś przyczyną. Mówiła ponad pół godziny o swoim mężu i żadnego pozytywnego słowa nie usłyszałam. Ani jednego, bo specjalnie zwracała na to uwagę. Ani jednego pozytywnego słowa. Doszło do tego, że ona, uśmialiśmy się trochę, że ona powiedziała tak, no w pracy mi też mówili, że to jest moja przyczyna. Tak. Ja mówię, to po coś ty widzisz? Trzeba było posłuchać, nie musiałaś tyle jechać. Ludzie myślą tak, Boże, jak ty zmienisz tego współmałżonka czy współmałżonki, ja będę takim szczęśliwym. A ja mówię, to nigdy tak nie działa. Bo jeśli chcesz zmiany, zacznij od siebie. To Bóg zacznie od ciebie. Jeśli ty się zmienisz, sytuacja się zmieni. To inaczej nie działa. Ja wiem, że wygodniej by było. Panie, jeśli ty zmienisz moją żonę, ja będę taki szczęśliwy, będę ci służył z całego serca. Panie, jeśli ty zmienisz mojego męża, będę taka szczęśliwa, będę tak dobra dla niego. Wszystko dla niego, że będę mu gotować, piec, ach, sprzątać. Tylko zmień go. To tak nie działa, kochani. Kiedy nieraz, to nieraz intuicyjnie ja wyczuwam, że to ludzie chcieliby właśnie tak. I przychodzą pomóc się o to, żeby to tak zadziałało. Ale to tak nie działa. Bo to nie jest Boży sposób. Wiecie, dlaczego tak ludzie myślą? Nie chcą umrzeć dla siebie. To jest egoistyczne podejście tak naprawdę. Innymi słowy, jeśli wszystko będzie tak, jak ja myślę, jakbym chciała, żeby było, to będę szczęśliwą. Będziemy szczęśliwym małżeństwem, rodziną. Więc nieraz niektóre strony nie wytrzymują po prostu tego. Poprzez każdą więź duszy płynie życie lub śmierć. Mówię w cudzysłowie, płynie życie lub śmierć. Ale każda relacja jest oparta na słowach. Słowa niosą ze sobą życie lub śmierć. I o tym mówił Jezus. Powiem wam, Biblia na temat wypowiadanych słów ma bardzo wiele do powiedzenia. Bardzo wiele. I w Starym Przymierzu, i w Nowym Przymierzu. Dlatego, że słowa są nośnikiem albo życia, albo śmierci. Każda relacja będzie miała wpływ na naszego ducha, czyli na naszego wewnętrznego człowieka. Będzie miała wpływ. To może nas smucić gdzieś w środku, głęboko. Zła relacja może złamać ducha drugiej osoby. Niewłaściwe postępowanie. Na przykład zdrada. To może złamać ducha współmałżonka, czy to zdradza mężczyzna, czy kobieta, wszystko jedno. Każda taka relacja też wywiera wpływ na naszą duszę, czyli na nasz sposób myślenia, na całą naszą sferę emocjonalną. Wiecie, my nieraz możemy stłamsić w sobie gniew, złość i tak dalej, ale to siedzi. Jeśli to tłamsisz, to znaczy, że to jest. A jeśli to siedzi we mnie, no to to znaczy, że coś jest nie tak. Bo nie powinno siedzieć. Bo jeśli siedzi, to prędzej czy później wybuchnie, wyjdzie na zewnątrz. To jest tylko kwestia czasu i okoliczności i sytuacji. Amen? Zwracajmy uwagę. Powiem wam, zawsze zwracałem większą uwagę na życie wewnętrzne niż zewnętrzne. Wiecie dlaczego? Bo to, co jest wewnątrz, prędzej czy później wychodzi na zewnątrz. To są ważne prawdy. Moja dusza potrzebuje być zbawiona przez mojego Pana i Zbawiciela. Zbawiona dusza nie jest targana sytuacjami, emocjami, okolicznościami itd., itd. Ona żyje w Bożym odpocznieniu. Każda relacja wywiera wpływ też na nasze ciało. To mówiliśmy o tym, że z tego nieraz powstają choroby fizyczne nawet. Duch człowieka, jeśli coś wychodzi z naszego ducha, to to jest źródło naszego życia. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Ludzie czystego serca Boga będą oglądać, tak? W innym miejscu powiedział, z serca pochodzą złe myśli, te rzeczy, te rzeczy, te rzeczy, te. To znaczy co? Jeśli to jest we mnie, jeśli tak myślę, to mam brudne serce. Proste. Ja jestem prostym człowiekiem, więc patrzę na takie rzeczy w taki sposób. Więc jeśli ze mnie mam złe myśli o kimś, czy złe słowa wychodzą ze mnie, to znaczy, że mam brudne serce. A jeśli mam brudne serce, to mam problem z Bogiem. Nie tylko sam ze sobą, ale z Bogiem. Boże Słowo mówi, że każde słowo wychodzące z naszego ducha niesie ze sobą duchową rzeczywistość. Więc teraz jest pytanie, musimy nauczyć się sprawdzać, czy w naszych słowach wychodzi duch od Boga, czy duch od diabła. Co on ze sobą niesie? Czy życie Boga, Boże błogosławieństwo, czy to jest ze źródła demonicznego? Słowa są nośnikiem ducha. Jezus powiedział, moje słowa są duchem i życiem. Jakim duchem? Duchem Boga Ojca. Bo ja mówię tylko to, co Ojciec mi mówi. Więc słowa są nośnikiem rzeczywistości duchowej. I teraz jest pytanie, z jakiej rzeczywistości ducha, co moje słowa niosą? Musimy na to popatrzeć tak. Wiecie, można zaangażować się w służbę dla Boga, nie zwracając na te rzeczy uwagę. I powiem wam, to prędzej czy później się źle kończy. Celem naszej wiary jest zbawienie duszy, a nie duży kościół. Amen? Tak naucza moja Biblia. To nie znaczy, że duży kościół nie jest zły, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ale celem. Więc potrzebujemy zwracać na to uwagę. Jeśli duch ma władzę nad materią, a ma, to widzicie, słowa są nośnikiem albo życia, albo śmierci. To dlatego Jezus powiedział, na podstawie swoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie swoich słów będziesz potępiony. Więc ty decydujesz. To ty i ja decydujemy, jakie słowa wychodzą z naszych ust. To ty i ja decydujemy, jak się będziemy zachowywać w danej sytuacji. Zgadzacie się ze mną? Chyba, że jesteś tak zdemonizowany, że nie kontrolujesz tego. Nie sądzę, żeby tutaj były takie osoby. Potrzebujesz zobaczyć to. Nieraz jest taka reakcja, można powiedzieć, czysto demoniczna, niekontrolowana. to wtedy taka osoba potrzebuje uwolnienia po prostu. Są Boże więzi takie, te więzi duszy, to są te, które są zgodne z wolą Bożą dla naszego życia. Widzicie, Bóg w swojej mądrości zaplanował dla każdego człowieka właściwe relacje w jego życiu po to, żeby człowiek mógł odkryć, wypełnić swoje powołanie, przeznaczenie. On zaplanował dla naszego życia takie relacje i więzi, poprzez które pragnie nas błogosławić i poprzez które pragnie, żebyśmy my stali się błogosławieństwem dla innych. Bóg w swojej mądrości to wszystko zaplanował. Więc my potrzebujemy być bardzo ostrożni w tych relacjach, tacy uważni i czujni. To dotyczy małżeństwa, stałych przyjaciół, inne relacje. Są takie relacje, które Bóg daje na przykład na krótki czas, na jakiś okres twojego życia. Okres się ten kończy. Nie to, że zrywasz w nieboży sposób. Nie, po prostu kończy się ta relacja. Nie jest już może tak głęboka, czy pozostaje znajomość. Ja mam sporo takich relacji. Ale są relacje, które gdzieś Bóg dał mnie osobiście, które trwają już bardzo wiele lat. Potrzebujemy nauczyć się rozpoznawać w sferze ducha te relacje, które Bóg nam dał i być uważnym, żeby ich nie łamać, nie tracić. Dlatego, że jeśli w nierozważny sposób zerwiemy takie relacje, to może to stać się przyczyną tego, że nie wejdziesz w swoje powołanie i przeznaczenie. Albo zrobisz kółeczko, które będzie trwało kilka lat do tego samego miejsca i zaczniesz jeszcze raz, Bóg zacznie jeszcze raz. Bo w Jego mądrości On wie, że musisz przerobić coś w swoim życiu, żeby pójść dalej. Na przykład to seminarium. Czy myślicie, że ja tutaj, że ja jestem tylko po to, że chcę się produkować? Nie. Ja to wszystko wiem, to jest gdzieś we mnie. Ja jestem błogosławiony przez tą wiedzę i objawienie. Ale też ja wiem, że ciało Chrystusa tego potrzebuje, więc zgodnie z tym, co Bóg chce, ja się dzielę z wami pewnymi prawdami. Co wy z tym zrobicie, to już nie moja działka. Czy rozumiecie to? Możesz wykorzystać to, a możesz podejść do tego obojętnie, jednym uchem wpuścić, drugim wypuścić i pójść dalej. Masz takie prawo, ja nie będę zły na ciebie. Ja się dzielę z wami tym objawieniem i pewną taką mądrością i doświadczeniem z Bogiem i widzę, że to przyniosło mi w życiu błogosławieństwo i nie tylko mnie. Więc te relacje, które Bóg dla nas zaplanował, to jest małżeństwo, stałych przyjaciół, inne relacje, więzi i tak dalej, i tak dalej. Wróg, on chce zniszczyć każdą relację dobrą daną nam od Boga. Więc nie licz na to, że nie będzie próbował. Na to nigdy nie licz. Nawet w małżeństwie, które gdzieś przez lata są w bardzo dobrej jedności i tak dalej, wróg będzie szukał furtki. I musisz o tym wiedzieć po prostu. Więc zrobi wszystko, co będzie mógł zrobić za naszym przyzwoleniem oczywiście, po to, żeby zniszczyć każdą relację, każdą więź daną nam od Boga. On zrobi wszystko to, co będzie mógł poprzez naszą niewiedzę, nieświadomość, aby uczynić rozłam w Bożej relacji. Złamać, zniszczyć, złamać przymierze. Po to, żebyśmy weszli w te relacje, które On zaplanował, czyli wróg zaplanował dla nas, poprzez które będzie mógł kontrolować, niszczyć nasze życie przez ból, cierpienie, wykorzystanie, okradanie, nieraz nawet i śmierć. Wiecie, po co wróg to robi? On przyszedł tylko po to, żeby okłamywać, kraść, zabijać i niszczyć. I powiem wam, że jest w tym bardzo dobry. najpierw okłamywać, jest ojcem kłamstwa. Więc nie przyjmuj w czambuł wszystkiego. Musisz znać oryginał. Jeśli nie znasz oryginału, to możesz wziąć falsyfikat za oryginał. Więc musisz znać słowo. Nie literę ducha tego słowa. Bo sama litera nic ci nie da. Musisz mieć objawienie. To wszystko robi po to, żeby złamać naszą więź z Bogiem, żebyśmy nie zbliżali się do Boga. Nieraz słyszę z ust wierzących takie zdanie, no ale ja nie mam czasu, mam tyle zajęć. Powiem wam, to jest kłamstwo. Bóg swojej sprawiedliwości dał nam 24 godziny na dobę i uważa, że to jest wystarczające dla każdego. Amen? To jest wystarczające dla rodziny, dla siebie osobiście, na służbę dla Boga, dla pracy, dla odpoczynku, do wszystkiego. Potrzebujesz sprawdzać, jak ty żyjesz. Ja widziałem ludzi, którzy ciężko pracowali, było im za mało, bo pieniądze gdzieś im przeciekały, wzięli drugie pół etatu, więc pracowali jeszcze ciężej. Przychodzili do domu, myśleli tylko o jednym, położyć się i zasnąć. Żona nie ma męża, dzieci nie mają ojca, o służbie już nie ma co mówić, o relacji z Bogiem nie ma czasu. I oni się zawsze przyrzekają, jak tylko wrócę, to będę czytał Biblię. Po co się męczysz? To jest decyzja, czy będę budował relacje z Bogiem, czy nie. Czy pozwalam się okradać. To jest mój wybór i decyzja. On wszystko zrobi, żeby oddzielić cię od tego. Nie dopuścić do tej więzi z Ojcem. Widzicie, jedna z rzeczy, o której Bóg mówi, jeśli będziecie mi służyć, będę wam błogosławił. Każdy w ciele Chrystusa powinien mieć służbę pańską. Każdy. To nie jest przychodzenie do kościoła, bo jest niedziela. To dla mnie to jest religia. Ja nie mówię, że to jest złe, bo pewnych rzeczy na ulicy nie usłyszysz. Ale to nie jest cel sam w sobie. Relacja przymierza polega na tym, że ja wypełniam wolę, bo on ma potrzebę, więc idę ją zaspokoić. Więc wróg będzie próbował okłamywać, zwodzić, kusić, straszyć, kontrolować, manipulować przez różne rzeczy. Dominować przez lęk, przemoc, wykorzystanie, czar, jakkolwiek. Wszystko to po to, żeby skontrolować nasze życie i oddzielić się od więzi z Bogiem, od relacji, żebyś nie zbudował, żebyś nie miał czasu po prostu na to. Te relacje i więzi duszy są kluczem, chcę wam powiedzieć, do wzrostu i upadku człowieka. Mamy wolną wolę, aby wybierać takie relacje i wchodzić w związki emocjonalne z drugimi osobami. Ale mówię, to my decydujemy o tym. To jest bardzo ważne. Tak jak powiedziałem, do relacji, bliższych relacji potrzeba zgody obu stron. Nawet w ciele Chrystusa. Ja nie mam w Kościele ze wszystkimi bardzo bliskiej relacji, bo to jest po pierwsze niemożliwe. Nie byłbym w stanie zbudować takich bliskich relacji ze wszystkimi. To jest niemożliwe. Potrzebujemy w swoim życiu rozpoznać te relacje, które są od Boga. To jest coś, co przynosi mi życie, przynosi mi wzrost, co mnie karmi, co Bóg przez relacje błogosławi mnie. Musisz umieć rozpoznawać te rzeczy. co przynosi mi rozwój, przynosi mi błogosławieństwo, być za nie wdzięcznym Bogu, szanować je i chronić je, bo wróg będzie chciał je rozbić. Dlatego, że on cię odetnie od źródła życia, będzie chciał cię odciąć od źródła życia, żebyś nie był karmiony. Potrzebujemy także, kochani, rozpoznać takie relacje dzisiaj, które mamy, te więzi, poprzez które diabeł kontroluje nasze życie, okradając nas z wolności, szczęścia, pokoju, rozwoju, błogosławieństwa Bożego. I są relacje, nie mówię tutaj o małżeństwie, bo już nawet do mnie przychodzili z tym ludzie. Ja jestem kontrolowany przez moją żonę czy przez mojego męża, to chyba muszę zerwać. Widzisz, ty oszalał, człowieku. Ja nie mówię to o małżeństwie, ale są relacje, które uważam, że należy zerwać na stałe. Są relacje złe, przez które wróg niszczy nas, które powinny być przynajmniej na jakiś czas zerwane. Jest takie powiedzenie, lepiej się z daleka kochać, niż z bliska nienawidzieć, tak? Po co jest to potrzebne? Żeby odbudować, żeby pozwolić z Bogiem odbudować moje życie. Widzisz, możesz żyć pod jednym dachem z osobami kontrolującymi i to może nie mieć żadnego wpływu na ciebie. Wiesz kiedy? Kiedy ty wiesz, kim jesteś. Kiedy masz zbudowaną tożsamość swoją w Chrystusie, to nie będzie miało żadnego wpływu na ciebie. Nie chcę tutaj mówić o rodzinie. My w tej chwili opiekujemy się też z żoną teściową. Ona była osobą bardzo kontrolującą. Więc ja musiałem podjąć decyzję w swoim życiu, że nie pozwolę. I to nie było łatwe dla mojej teściowej. Delikatnie mówiąc. Szanuję ją, to jest starsza osoba. 95 lat ma dzisiaj. Ale nie pozwolę, żeby ona kontrolowała mnie. Dzisiaj jest to ułożone, pomimo tego, że razem mieszkamy pod jednym dachem. Więc potrzebujemy umieć to rozpoznać. Potrzebujemy rozpoznać, które Boże relacje wróg usiłuje złamać, zniszczyć czy zerwać, czy przez które usiłuje nas kontrolować, czy tłamsić, zniewalać w jakikolwiek sposób. Czy to może być nawet w przymierzu małżeńskim. Nie mówię, że nie, to może być. To mogą być relacje w rodzinie, to mogą być relacje przyjaźni, w kościele. To tutaj potrzebujesz podjąć taką walkę o odbudowę. Nie zawsze jest to możliwe, ale przede wszystkim to ty musisz wiedzieć, kim jesteś. Bo jeśli dajesz się kontrolować, nie mogę ci pomóc. Potrzebujemy rozpoznać, które potrzebujemy zerwać całkowicie, które na jakiś czas, które naprawić, które chronić, które odbudować, próbować przynajmniej odbudowywać. Wiecie, to jest przez takie nieboże relacje, to świat ciemności ma wpływ na naszą duszę przede wszystkim. Na nasz sposób myślenia, ale przede wszystkim na sferę emocjonalną. To ma bardzo duży wpływ. Więc Kościół potrzebuje mieć świadomość tych rzeczy. Jest potrzeba rozpoznania tych niebożych więzi po to, żeby się z tym rozprawić. Dlatego, że przez takie związki emocjonalne, powiem wam, mogą przechodzić duchy. Podam wam przykład. Na sobie. Kiedyś pewna osoba, ona miała coś troszeczkę z psychiką, wierząca osoba, na nowo narodzona, ale miała problem z psychiką. Powiedziała, to była bliska mi osoba, bardzo bliska mojemu sercu. Więc siłą rzeczy ona powiedziała, że będzie chciała się nade mną pomodlić. Ja powiedziałam, dobrze. Położyła na mnie ręce, zaczęła się modlić. Kiedy skończyła modlitwę, cała Boża obecność ode mnie odeszła. Ja się czułem tak, jakbym stracił nowe narodzenie. To było takie radykalne doświadczenie. Ja pomyślałem sobie, mój Boże, co się stało? I zacząłem wołać do Boga, żeby wrócił. Ja powiedziałem, Boże, co się stało? A ja byłem otwarty. I wtedy Duch Święty mi przyszedł, widzisz, ta osoba była zdemonizowana. Ty byłeś otwarty, duchy przeszły na ciebie. To doświadczenie miałem bardzo wiele lat temu, ponad 30. Pamiętam je do dzisiaj. I dlatego ja nie bardzo pozwalam na siebie kłaść ręce. Rozumiecie, o czym mówię? Nieraz nie chcę robić zamieszania, ale nie przyjmuję od wszystkich wszystko. Ja wierzę, że oni mają dobre chęci. Co do tego, motywacje mogą być dobre. Wierzę w to. Ale nie znają duchowego świata, więc ja na pewne rzeczy nie pozwalam. Ja nie muszę na każdego też kłaść rąk. Ktoś może też mieć uprzedzenie do mnie. Ma takie prawo? Ma. Nie muszę. Jestem szczęśliwy z Bogiem. To może doprowadzić do demonizacji nawet osoby. Powiem następny przykład. Nie będziemy w to wchodzić głębiej, bo nie mamy czasu już. Kiedyś posługiwałem osobie, która miała kontakt seksualny z osobą, która zajmowała się czarami. Wiecie, przy akcie seksualnym też przechodzą demony. To dlatego Bóg powiedział, że małżeństwo powinno być święte i czyste. Łoże nieskalane. Dlaczego? Dlatego, że jeśli idziemy w akt seksualny z innymi osobami, nawet przed małżeństwem czy w czasie małżeństwa, no to, że tak powiem, w cudzysłowie zbieramy to, co te osoby miały. Nie mówię, że zawsze tak jest, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoby chwytają wtedy te duchy. No i z tą osobą było tak, że ona też przyjęła niestety takiego ducha czarów, zaczęła uprawiać czary. Ten demon ją tak prowadził, że była już bardzo dobra w tym, że nawet to, co pomyślała, to już się stawało. Więc potrzebowała uwolnienia. Ten duch nawet chciał przejść na jej małe dziecko. Nieboża więź pomiędzy matką i córką. Powiem wam jeden przykład. Kiedyś przyjechała do nas wieczorem też pewna osoba między 35 a 40 lat. Ona nie miała, miała młodszą siostrę, która wyszła za mąż i miała już rodzinę. Natomiast ona opiekowała się rodzicami. Ja się pytałam, a co rodzice są jacyś, no nie wiem, chodzić nie mogą czy coś? Ona mówi nie. Ja mówię, no na czym polega ta opieka? Jak ona mi zaczęła opowiadać, to ja się za głowę złapałem. Codziennie był jeden telefon od mamuśki. Albo od tatki. Bo to jest moja ukochana córeczka. I kiedy ona chciała założyć rodzinę i, że tak powiem, przerwać to wszystko, wyjechać, ojciec jej powiedział taką rzecz. Ty nie możesz nas zostawić, bo ja zawału dostanę. Związał ją, własną córkę, takim słowem. Matka też powiedziała, nie możesz nas zostawić, chyba nas nie kochasz. Jak możesz nas zostawić? A to byli ludzie, którzy normalnie funkcjonowali. Ja myślałem, że oni są obłożnie chorzy. Powiem wam, co się stało. Myśmy długo z żoną ją przekonywali, że to jest diabelskie kłamstwo, że potrzebujemy to przeciąć. Oczywiście za twoją zgodą. Ty sama powinnaś odciąć się tą duchową pępowinę od rodziców. Ja mówię, masz kobieto tyle lat, powinnaś mieć rodzinę, a bardzo chciała mieć rodzinę. Ja powiedziałem, to dlaczego nie wyłączysz telefonu? No jak to? To co oni pomyślą? To jest chore po prostu. Codziennie telefonik, albo od mamuśki, albo od tatuśka. Dorosła osoba, co robisz? A przyjedź, a to, a zrób nam zakupy. Zwariować można. kiedy żeśmy to przecięli, pamiętam, że ona wyszła o 11 wieczorem od nas z domu, wsiadła do windy, pojechała na dół. Potem spotkaliśmy się i ona opowiadała taką rzecz. W momencie, kiedy żeśmy ją odcięli, matka miała w nocy sen. Śniło się, że jej córeczka leży połączona pępowiną na jej brzuchu. Ktoś przychodzi i zabiera jej dziecko. I ona z krzykiem obudziła się: oddajcie mi moje dziecko. Widzicie, to było tak silne związanie w sferze duchowej już, że matka myślała, że jej dziecko zabierają. Albo pastor zabrał ojcu córeczkę. To jest coś, co niszczy życie człowieka. To musisz mieć taką decyzję serca. Pokonać lęk, bo ten lęk, powiem wam, jest lęk, a co będzie, jaka będzie reakcja? A co cię to obchodzi, jaka będzie reakcja? Jeśli chcesz być wolną osobą, to musisz to zrobić. A jeśli będziesz myśleć, jaka będzie reakcja, to powiem ci, niewłaściwa. Może nawet sypną się na ciebie pewne przekleństwa. Nie wiem, może i tak być. Jeśli to przyjmiesz, to cię zniszczy. Jest pytanie, to jest twoje życie, co z nim zrobisz, jak chcesz żyć. Kiedy dajesz prawo takiemu duchowi kontrolować swoje życie, to powiem ci, potrzebujesz głębokiej pokuty i nawrócenia. Inaczej nigdy nie będziesz wolną osobą i błogosławioną, bo odrzucasz nad sobą autorytet Boga żywego, twego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, a dajesz prawo, żeby nieboży autorytet miał wpływ na twoje życie. Wybór należy do ciebie. Rodzice muszą uwolnić swoje dorosłe dzieci. Ale oni płaczą, co oni będą mówić? Trudno. Jeśli chcesz tak żyć pod kontrolą, masz prawo. Nie mam nic przeciwko. Moja mama też płakała i nie mogła spać. Do pewnego czasu. Rozbiłem te demoniczne warownie, które ją funkcjonowały w jej życiu i potem, że się mogli normalnie już rozmawiać i funkcjonować. Ale gdybym się poddał, nie znalibyście mnie. To są bardzo ważne rzeczy i kluczowe. I powiem wam, w niewielu kościołach się tego naucza. Bo kościoły są zaangażowane w służbę. Ja nie jestem przeciwko służbie. Ale jak niewolnik może dobrze służyć? Pytanie. Służba dla służby to jest prawo i religia. Ja służę dlatego, że kocham Pana za to, co zrobił dla mnie. To jest różnica. Potrzebujesz też przebaczyć sobie i tym osobom, które cię kontrolowały i sobie, że dałeś się kontrolować. To jest klucz, kochani, do uwolnienia, często do uzdrowienia duszy człowieka, nawet i ciała nieraz. Ja widziałem ludzi, którzy byli wyzwoleni z kontroli i natychmiast odzyskiwali prosty kręgosłup, aż prostowali się. A tak chodzili w taki sposób. Dlatego, że to jest taka troska, demoniczna czapa spada na człowieka i to tłamsi, nawet w ciele, więc człowiek taki chodzi, taki pochylony. Często mają bóle kręgosłupa z tym. Taka nieboża więź może powstać też w sferze seksualnej, tak jak powiedziałem, nie tylko przez seks, przez wzrok, przez dotyk. Jeszcze jedna rzecz i zrobimy przerwę. Jest dwoje ludzi, którzy się kochają. Jedna umiera, osoba. A druga wydeptuje ścieżkę na cmentarz przy grobie i wysiaduje tam godzinami. Widzieliście takie rzeczy? Wiecie, po co ona tam jest? Jej życie wycieka do tej osoby i chce przywołać tamtą osobę, żeby wróciła. To się nie da. Ale życie jej wycieka do grobu. Wiecie dlaczego? To jest emocjonalna więź, która nie została przecięta. Niektórzy ludzie kurczowo nie pozwalają ludziom odejść z tej ziemi. Nawet wierzącym. To jest chore dla mnie. Widziałam takie rzeczy. Kiedy mój tato zmarł, moja mama taka była. Powiem wam, zbeształem ją za to. Powiedziałem, a gdzie jest twoja wiara? Ja mówię, on tu nie wróci. To kiedyś ty pójdziesz za nim. Nią to wstrząsnęło. Musieliśmy przeciąć to. I skończyło się. Wysiadywanie nad grobem godzinami i płacz i użalanie się. Życie wycieka do grobu. Czy Bóg tego chce? Pomyślcie przez chwilę o tym. Zawsze musimy zrozumieć, za tym stoi świat ciemności. Ja rozumiem ból po stracie, smutek po stracie bliskich. Rozumiem, to jest ludzkie i normalne. Ale wysiadywanie godzinami na cmentarzu, wpadanie w depresję z tego powodu, to już nie jest normalne. To już nie jest normalne. To życie wycieka z człowieka. Wiecie, co to znaczy wtedy? Wiecie, jak ojciec patrzy? Odrzucasz życie, które ci daje. Amen. Robimy przerwę. Smacznego wam życzę na obiad.